Nie tak dawno widzieliśmy to tylko w filmach, a teraz i na naszych ulicach zaczyna się coś takiego dziać, że nagle stajemy się uczestnikami jakiejś niezrozumiałej dla nas sceny. Taką sielankową scenerię miasta wdziera się nagle i ujawnia się jakaś walka, strzelanina, ucieczka, pogoń, aresztowanie albo nawet jakiś akt terroryzmu. O czym to mówi? O tym, że gdzieś obok dzieją się rzeczy, z których większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Że gdzieś równolegle z tym takim zwyczajnym, codziennym życiem odbywają się za kulisami tego publicznego życia jakieś sprawy tajne, sekretne, niezrozumiałe, niewiadome dla wszystkich. Ktoś na kogoś poluje, ktoś chce skrzywdzić, zemścić się, okraść, porwać, nastraszyć, a ktoś inny z kolei chce zatrzymać to zło, chce jakoś temu zaradzić. I w takich sytuacjach nie zawsze jest wiadomo, kto jest dobry, a kto zły, kogo ratować, komu pomagać, a komu przeszkodzić. Rozeznanie w tych sprawach mają tylko ludzie zaangażowani, ludzie świadomi rzeczy, ludzie mający wgląd w te właśnie sprawy. Po co taki obraz dzisiaj na początek naszego rozważania? Otóż dlatego, że dobrze ilustruje rozmaite sytuacje, z którymi mamy do czynienia jako chrześcijanie w sferze duchowej. Bywa tak, że w tę łatwo dostrzegalną rzeczywistość bardzo często wplata się i ma miejsce rzeczywistość duchowa, dostrzegalna i zrozumiała tylko dla nielicznych. Gdy widzimy coś w sposób taki ewidentny, to właściwie potrafimy zareagować, bo na przykład gdy widzimy człowieka chorego, ubogiego, albo dowiadujemy się, że ktoś został porwany, że ktoś cierpi, ktoś jest bity, albo ktoś jest już sędziwy i nie radzi sobie z różnymi sprawami, to wtedy w naturalny sposób okazujemy współczucie, to wtedy się jakoś nam serce rozpływa, staramy się podać rękę, staramy się jakoś zaradzić temu złu. A tymczasem ratunku potrzebują też ludzie, o których w ogóle tak nie myślimy na pierwszy odruch, na pierwszy rzut oka. Wokół nas są ludzie, o których nie myślimy, że są w potrzebie, a jednak oni też potrzebują naszego ratunku, potrzebują pomocy. I dzisiaj przyjrzymy się sytuacji człowieka, który ani nie był chory, ani biedny, ani bezrobotny, a jednak potrzebował ocalenia. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 19 i czytamy Słowo Boże od 1 do 10 wersetu. Czytamy w przekładzie Biblii Ewangelicznej. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i, aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika, szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, A jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Jezus zaś odpowiedział: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. Alleluja. Panie Jezu, pobłogosław to słowo w naszych sercach. Pobłogosław je w naszych uszach. Daj nam zobaczyć, Panie, prawdę, która z tego słowa przepływa do nas, abyśmy nią zaczęli żyć, zaczęli się nią kierować. Pobłogosław nas, Panie, gdy to słowo rozważamy. Amen. Jezus objawia się w tym naszym tekście jako ratownik dusz, jako ktoś, kto szuka, odnajduje i ocala tych, którzy zaginęli. Właśnie w tej sytuacji, może ona nie jest tak wyrazista, jak to czasem widzimy, że ktoś jest gdzieś tam głęboko, spadł z jakiejś skały, jest poraniony, leży i trzeba go odszukać. Ratownicy ruszają, jest cała akcja, filmują i ratują, wyciągają takiego biednego człowieka. Tutaj nie ma takiej scenerii mrożącej krew w żyłach, ale wcale nie mniej napięcia duchowego jest tutaj w tej historii, jak w tej wspomnianej wcześniej. Bo oto Jezus chodzi po wioskach i miastach i odnajduje, szuka tych, którzy zaginęli, i ich zbawia, i ich ratuje. I to oczywiście nie jest zbawienie o charakterze fizycznym, ale On przyszedł nas zbawić z naszych grzechów, tak mówi Słowo Boże. On zbawia ludzi, ratuje ludzi zagubionych, zmęczonych grzechem, ratuje i zmienia ich pozycję przed Bogiem. Zacheusz natomiast w tej historii jest jako przykład człowieka zaginionego, zagubionego. Faktycznie każdy człowiek wokół Jezusa potencjalnie mógł stać się obiektem Jego akcji ratunkowej, bo każdy człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje pomocy. I różne inne teksty ewangeliczne pokazują, jak Jezus zbawiał ludzi z ich grzechów. Ale w tym wypadku mamy odkrytą rzeczywistość, jeśli chodzi o celnika Zacheusza. Ten człowiek potrzebował ocalenia. A ludzie żyjący wokół niego tego nie dostrzegali. Nie pomyśleliby, że ten Zacheusz potrzebuje jakiegoś ratunku, jakiegoś ocalenia. Może nawet niektórzy myśleli wprost przeciwnie, że to Zacheusz powinien się zająć niesieniem pomocy ludziom, bo był bogaty, bo miał pozycję społeczną, bo miał różne kontakty również z Rzymianami przecież, bo był celnikiem, urzędnikiem do ściągania podatków również w imię władzy rzymskiej. Jeśli chodzi o odkrycie, kogo należy ratować, komu należy udzielić pomocy, to byłoby dobrze, gdybyśmy mieli taki system wysyłania sygnałów SOS, że powiedzmy, coś złego się dzieje w moim życiu, potrzebuję pomocy, potrzebuję ratunku i bym się jakoś to zasygnalizował dla innych ludzi, żebyśmy mogli też rozpoznawać wśród ludzi wokół nas takie przypadki, że ktoś gdzieś jest w problemie. Zacheusz zasygnalizował swoje pragnienie i swój problem, ale w sposób nieczytelny dla wszystkich. Natomiast Jezus rozpoznał, że ten człowiek ma potrzebę. W jaki sposób zasygnalizował tę potrzebę? Jego potrzeba polegała na tym, że chciał zobaczyć Jezusa, chciał się dowiedzieć, kim On jest. On miał wewnętrzny jakiś głód, potrzebę, że coś z jego życiem trzeba zrobić i spodziewał się, że właśnie Jezus przechodzący przez Jerycho może mu pomóc. I zasygnalizował to, bo ponieważ był niskiego wzrostu i nie mógł tam jakoś, żeby się chociaż wzrokowo spotkać z Jezusem, nie mógł tego zrobić, bo tłum go zasłaniał, to pobiegł do przodu, wdrapał się na drzewo, bo wyczuł, że tamtędy Jezus będzie przechodził, bo droga widocznie tak prowadziła. I Pan Jezus to zauważył. Podszedł akurat w tym miejscu, gdzie tam Zacheusz siedział na tym drzewie, zatrzymał się, podniósł z góry, a podobno liście tej sykomory się tak układają, że jak ktoś siedzi tam na górze, to go od dołu nie widać, jak te żaluzje czasem, wiecie, że za żaluzjami nie widać. Ale Jezus go zobaczył i nastąpiła ta chwila kontaktu między ratownikiem a tym, kogo trzeba było ocalić, kogo trzeba było uratować. Krótka wymiana słów i było wiadomo, że Jezus swoją propozycją złożoną Zacheuszowi trafił w dziesiątkę. Jemu właśnie o to chodziło, żeby z Jezusem mieć kontakt. I Jezus poszedł do domu Zacheusza, co oczywiście nie wszystkim się podobało, wręcz większości się nie podobało. Bo jak zareagowali na to ludzie? Widząc to, wszyscy szemrali. Skąd wzięło się to powszechne niezadowolenie z tego, że Jezus tak właśnie postąpił z Zacheuszem, że mu poświęcił uwagę, że poszedł do jego domu, że chciał się z nim spotkać, chciał być przez niego ugoszczony? Ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, co Zacheusz nosi w głębi duszy. Oni go oceniali po tym, co na zewnątrz. Bo człowiek patrzy na to, co przed oczyma. Pismo mówi, ale Pan patrzy na serce. Ludzie nie widzieli tego, że on jest w potrzebie, że gdzieś w głębi duszy płacze. Jest bogaty, ma swoją pozycję, ma podwładnych ludzi, może nimi dysponować, może ich rozstawiać po mieście, ma jakieś grono znajomych. Oczywiście jest nielubiany, bo jest celnikiem. Kto lubi celników w społeczeństwie? Kto, jak służba celna przejeżdża, a wieziesz jakiś towar, się cieszy, że cię zatrzymują i mówią otwierać, rozplombować, zobaczymy, co tu wieziesz. Nikt tego nie lubi. Ale duszy tego człowieka była potrzeba. Potrzeba pojednania z Bogiem. Potrzeba zbawienia, pokoju Bożego, o którym śpiewaliśmy, kończąc dzisiejszy wspólny śpiew. Gdy człowiek staje się ratownikiem dusz, tak jak Jezus, to powinien się liczyć z tym, że jego działania nieraz nie zyskają powszechnej aprobaty, że nieraz będzie się spotykał z niezadowoleniem, z jakąś krytyką, że będzie w jakiś sposób obgadywany. Mamy inny przykład, gdy ludzie przynosili dzieci do Jezusa. I Jezus rozumiał, że te dzieci trzeba przytulić, że trzeba je pobłogosławić, że wziąć je na ręce. Ale to się nie podobało, nawet uczniom Jezusa się to nie podobało i spotykał się Jezus z jakąś krytyką tego, co robił. Ale tutaj w tym wypadku, mimo takiej reakcji powszechnej, Pan Jezus uratował tego Zacheusza. Bo gdy był tam już w domu, Zacheusz nagle wstał i zaczął mówić rzeczy, które jakby naturalnie nie pasowały do celnika. Bo mówił, że on teraz chce połowę tego swojej majątności rozdać ubogim. A jeśli wymusił na kimś coś, pobrał więcej niż trzeba było pobrać, a celnik w tamtych czasach miał taką możliwość, bo płacił ryczałt dla władzy rzymskiej i miał swobodę w określaniu wysokości, ile ściągnął, ile wycisnął z ludzi, tyle było jego, bo ryczałt był już zapłacony. Więc na pewno nieraz tam pociągnął za kieszeń mocniej. Jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję w czwórnasób. Wow! Powiedział, co się stało? Coś mu się z mózgiem stało. Z duszą się coś stało. Z sercem się coś stało. Bo Pan Jezus przyszedł do jego domu. bo miał kontakt ze Zbawicielem, bo ten ratownik dusz wyciągnął do niego rękę i go podniósł. I w środku się tam wszystko przestawiło. Cała postawa. Stał się nowym człowiekiem, innym człowiekiem. Bracia i siostry, Pismo Święte mówi, że wszyscy ludzie zgrzeszyli, a każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Tak naucza nas Słowo Boże. Jest tylko jeden ratownik, który może nas z tego wybawić. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie, mówi Ewangelia Jana. Wokół nas są ludzie, którzy niezależnie od tego, jak wyglądają na zewnątrz, jak ładnie się ubierają, jak pachną, jak ładnymi samochodami jeżdżą, niezależnie od tego, ilu mają przyjaciół, jak szerokie towarzystwo, w głębi duszy są grzesznikami, którzy potrzebują ratunku, potrzebują zbawienia. Czasem nawet ci, którzy robią wrażenie, że niczego nie potrzebują, bardziej potrzebują tego ratunku niż zgubiony grzesznik, który gdzieś tam pijany się słania i nie może sobie się podnieść, bo za dużo wypił, bo próbuje uciekać od problemów. Ludzie wokół nas boją się śmierci, a Syn Boży, Pismo mówi, przyszedł, aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Wielu takich ludzi jest na naszych ulicach, w miejscu naszej pracy, wokół nas. I chodzi o to, żebyśmy zaczęli patrzeć na takie osoby oczami Jezusa. Żebyśmy nie myśleli o ludziach, że tylko ci, którzy od właśnie jakiś narkoman, jakiś alkoholik, tylko on potrzebuje pomocy. Tylko żebyśmy spojrzeli, że grzech ma różne oblicza i że wielu ludzi, tak zwanych dobrych grzeszników, potrzebuje tak samo ratunku, jak ci pozostali. A niesienie ratunku osobom zniewolonym grzechem wymaga od nas wrażliwości, mądrości, taktu. To nie jest takie proste, jak tylko podać komuś rękę, żeby go wyciągnąć, bo wpadł na przykład w jakieś błoto i trzeba go tylko wyratować. Żeby uratować duszę, trzeba kierownictwa Ducha Świętego, trzeba mądrości w tym wszystkim, trzeba być jak Jezus. Pismo mówi w 2 Tymoteusza 2,24, a sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnobrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania. Czyli, że niekoniecznie dzisiaj, nie od razu, że jak ja powiedziałem, ty powinieneś się upamiętać, to on się już od razu powinien upamiętać, a jak nie, jak się nie chce upamiętać, ja się na jego obrażę i już więcej mu nie będę mówić, bo on odrzucił Ewangelię, którą mu głosiłem. Trzeba łagodnie robić to w nadziei, że Bóg ich kiedyś przywiedzie do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Ratownictwo dusz to jest specjalizacja, bracia i siostry. To jest swego rodzaju kunszt duchowy. To sztuka, której uczymy się od Pana Jezusa, którą daje Duch Święty, który zamieszkuje w naszych sercach. I On nas w tym prowadzi. I chciałem bardzo dzisiaj zaapelować do nas, abyśmy rozszerzyli to ratownictwo duchowe na osoby, które na pierwszy rzut oka tego nie potrzebują. Bo się wydaje, że u nich jest wszystko w porządku, że wszystko jest okej. Chory, biedny, maltretowany, od razu widać, że potrzebuje ratunku. Użalamy się, reagujemy, czasem nawet telewizję sprowadzamy. Może nie zawsze gotowi jesteśmy sami się tak zaangażować, ale uruchomić jakieś służby miejskie, tak, żeby się tam zajęli. Ale obok takich ludzi jest wiele osób zgubionych, które tego po sobie nie dają znać. Idą na wieczne zatracenie w pięknie skrojonych garniturach, pięknych ubraniach, uśmiechnięci, zdaje się, z amerykańskim takim uśmiechem na twarzy, idą na wieczne potępienie. Ważni, otoczeni gronem przyjaciół, a idą na wieczne zatracenie. I my mamy z racji wiary w Jezusa Chrystusa wielkie zadanie. Zadanie, które brzmi odszukać i ocalić. Odszukać i ocalić. To jest nasza rola. Jeśli chodzi o taką działalność prospołeczną, a działalność pomocową, to zauważcie, że wciąż mówi się i tworzy takie miejsca jak ośrodki dla uzależnionych, jakieś przytułki dla bezdomnych, jakieś ośrodki dla uchodźców. Tworzy się takie miejsca, które są zaadresowane, by pomagać, by ratować w takim zewnętrznym rozumieniu tych fizycznych potrzebach ludzi, psychicznych potrzebach, by pomagać. Ale jakoś nie słyszymy, żeby powstawały ośrodki pomocy dla ludzi zazdrosnych, albo dla ludzi chciwych, albo dla rozmiłowanych w pieniądzach i tak dalej. Nie ma o czymś takim mowy. A wokół nas mnóstwo takich ludzi, którzy potrzebują w tej sferze ratunku. I Bóg powołał zbór. Powołał tych, których już zbawił, by zgrupować ratowników dusz, którzy będą przez Niego używani do odszukiwania i ocalania różnych grzeszników. Wszystkich grzeszników. A nie tylko tych złych grzeszników, przestępców. Również i dobrych grzeszników. I Pan Jezus świeci nam wszystkim przykładem. Jak chodził i odszukiwał i zbawiał. Jak czytamy Ewangelię, to możemy wiele takich miejsc inspirujących nas odnaleźć. Dobrze jest też, gdy o tym myślimy, mieć na uwadze i to, jak nas samych Pan Jezus odnalazł i zbawił. Nie wszyscy byliśmy alkoholikami. Ja nie byłem. Nie wszyscy byliśmy przestępcami, w sensie, żeśmy tam coś ukradli, czy coś tam tego zniszczyli. Ja niczego nie ukradłem i niczego nie zniszczyłem. Ale potrzebowałem zbawienia wcale nie mniej niż ci, którzy siedzą w więzieniu. I myślę sobie, jaki Jezus jest wspaniały, że gdzieś tam w wioseczce zabitej dechami, której na mapie nawet nie było, że On mnie odszukał i ocalił. Niezwykły. Kocham Pana Jezusa. Byłem jakby w ogniu, bo Pismo Święte tak właśnie mówi, że wszyscy dzisiejsi grzesznicy są zachowani na ogień. Na ogień. Jakby obrazowo mówiąc, jesteśmy już w wielkim pożarze i trzeba nas uratować. Ja byłem w takim ogniu, a On mnie odszukał w tych płomieniach już i wyratował, i wyciągnął. A Ty, kocham Jezusa, ponieważ On jest moim Zbawicielem. Ponieważ dane mi jest zrozumieć, jak z wielu rzeczy On mnie zbawił. Faktem jest, że taka refleksja o tym, jak wiele dobrego się dla nas stało przez to, że Ewangelia do nas dotarła, żeśmy odpowiedzieli na Ewangelię, żeśmy uwierzyli w Jezusa, że przyjęliśmy Pana Jezusa do serca, że On stał się naszym Zbawicielem, jakie to jest wielkie wyróżnienie, jakie to jest wielkie szczęście, jak On jest wspaniały. Ta refleksja nie przychodzi tak od razu zawsze. Czasem po latach. Czasem po latach dopiero zaczynamy naprawdę dostrzegać tę wartość i Go kochamy coraz bardziej. Ciśnie mi się na myśl taka historia o pewnej pięknej dziewczynie, młodej dziewczynie, która wstydziła się swojej mamy, bo mama miała taką brzydką twarz, taką oszpeconą twarz. Nie chciała, żeby mama przychodziła do szkoły, nie chciała z nią wychodzić na ulicę. Aż kiedyś ktoś jej opowiedział, Jak była malutką dziewczynką, w domu był pożar, a ona była w łóżeczku i spała, i nikt tam już nie chciał wchodzić w te płomienie. Ale jej mama rzuciła się w ten ogień, odnalazła, wyciągnęła i biegła przez ten ogień, żeby uratować ją. I wtedy coś tam spadło i spaliło jej twarz. Jak ta dziewczyna tę historię poznała, to powiedziała swojej mamie: mamusiu, to jesteś najpiękniejsza na świecie. I już się jej więcej nie wstydziła. Niektórzy ludzie wstydzą się Jezusa. Mówią, że są wierzący, ale wstydzą się odezwać w sklepie, na ulicy, w pracy, przy biurku, odezwać się i powiedzieć o swojej miłości do Jezusa, o swoim związku z Jezusem. Wiecie dlaczego? Bo jeszcze nie pojęli, nie zrozumieli, jak naprawdę Pan Jezus się nad nami zmiłował i jak wiele dla nas zrobił. On nie jest taki, żeby rzeczywiście, on nie jest taki piękny, jak na obrazkach malują. Księga Izajasza mówi nam o nim. W 53 rozdziale czytamy: nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakryła się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Pomyśl, ile ciążyło na tobie, już choćby z racji urodzenia, na tym zepsutym, grzesznym świecie. Ile złego, a kara za grzech jest śmierć, powiada Pismo. Więc niechby z naszych serc dzisiaj popłynęła ku niemu wdzięczność, miłość, bo on nasz ratownik, on nas uratował, on przyszedł. Kochamy go, prawda? Kochamy go. Chciałbym dzisiaj skierować apel do wszystkich z nas, którzy wokoło posyłają sygnały, że jest z nimi okej. Którzy odgrywają pewną rolę, którzy nie mają już u góry tego światła, ale jakieś wtyczki jeszcze i jakieś gniazdka, coś działa, więc tak można, że no można jakoś żyć. Chciałbym zaapelować, bracia i siostry, przyjaciele, dajmy się odszukać i ocalić. Powiedzmy to Bogu, powiedzmy to komuś zaufanemu, że się borykamy z czymś, że jesteśmy w niewoli jakiegoś grzechu, że nie możemy sobie poradzić z tą czy tamtą sprawą, że jakieś emocje nas niszczą, albo jakieś załamanie ogarnia nas, jakaś depresja czy coś takiego. Mówmy. My powinniśmy o sobie mówić, posyłać te sygnały SOS. Przykro jest, gdy się dowiaduje, że ktoś z nas gdzieś cierpi, ma jakieś problemy, a ja o tym w ogóle nie wiem. Nie wiedziałem przez ileś dni nic o tym, że on przeżywa taki problem. Chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie informowali, posyłali te sygnały, żebyśmy dawali jakoś do zrozumienia, że jesteśmy w potrzebie. Ale też chcę zaapelować do nas jako ratowników dusz, ratowników, którzy działają w imieniu Jezusa Chrystusa. Bądźmy świadomi, że widzialną rzeczywistość wplata się wiele trudno dostrzegalnych sytuacji, akcji, które mają charakter duchowy i trzeba je rozpoznać. Trzeba być bardziej wnikliwym, trzeba patrzeć trochę dalej niż się normalnie patrzy. Ktoś obok czegoś się boi, ktoś czegoś pragnie, ktoś nosi jakieś złe zamiary, ktoś jest w matni swoich grzechów. Prośmy o otwarte oczy, uszy, abyśmy dostrzegli to, co nie jest dostrzegalne gołym okiem i usłyszeli coś, czego normalnie usłyszeć nie można. Prośmy o dar rozeznawania duchów, żebyśmy mieli orientację w tym świecie duchowym, żebyśmy nie chodzili po tej ziemi jak ślepi i głusi, żebyśmy rozumieli rzeczy, których normalnie ludzie nie dostrzegają. I uczmy się tego od Pana Jezusa, od Jego apostołów, od bardziej doświadczonych braci i sióstr, od ludzi duchowych, ludzi napełnionych Duchem Świętym. Bo jest taka rola do spełnienia, bo jest takie zadanie dla Kościoła odszukać i ocalić jak najwięcej ludzi wokół nas, z sąsiadów, ze współpracowników, z ludzi na ulicy, jak najwięcej z naszych rodzin odszukać i ocalić. Kiedyś oglądałem film o pewnej agentce porwanej przez mafię. I byłem pod wrażeniem całej akcji oddziału sił specjalnych, któremu postawiono zadanie, by odszukać ją i ocalić. I wtedy, wiecie, serce rośnie, jak widzisz taką akcję, taką determinację. Takie to jest budujące, że ta biedna dziewczyna gdzieś tam ukryta, maltretowana, może liczyć na to, że taki specjalny oddział ludzi wyszkolonych, ludzi przejętych sprawą, ludzi, którzy są gotowi poświęcić swoje życie, żeby uratować, rusza i działa. O, niechby ludzie wokół nas, którzy są zgubieni w swoich grzechach, mogli liczyć na to, że my nie będziemy zasypiać gruszek w popiele, tylko ruszymy, się zmobilizujemy, zaangażujemy, ubierzemy tę całą zbroję Bożą i ruszymy na ratunek. Niechby mogli liczyć na to, że nie pójdą na wieczne potępienie tylko dlatego, że my żeśmy zajmowali się sami sobą, żeśmy przespali ten czas, kiedy trzeba było ich ratować. Niechby mogli liczyć na to, że my w imieniu Jezusa Chrystusa podamy im rękę, odnajdziemy w ich grzechach, w ich problemach i ich uratujemy. Takie jest zadanie naszego życia, bracia i siostry. Pozostałych lat, które nam zostały, czy dni. Kiedyś tego nie mogliśmy pojąć, ale dzisiaj tak. Historia Zacheusza otwiera nasze oczy, że ocalenia potrzebują nie tylko ludzie z widocznymi potrzebami. Czyż nie? Zacheusz na pierwszy rzut oka nie potrzebował żadnej pomocy. A jednak Jezus go odnalazł i ocalił. Tak jest powiedziane. Bo on po to przyszedł. Bo po to przyszedłem, aby odszukać i ocalić to, co zaginęło. Prawdziwy ratownik nie zadowala się tylko tym, co już osiągnął. Prawdziwy ratownik nie cieszy się tylko z tego, że jedną duszę ocalił, ja już swoją rolę spełniłem. Tylko ma w sobie tę myśl, że chce więcej, uratować. Jesienią ubiegłego roku mogliśmy, jak ktoś się interesował, obejrzeć film, nawet można powiedzieć biograficzny, o niejakim Desmondzie Dosie, amerykańskim sanitariuszu, który pod koniec II wojny światowej na froncie amerykańsko-japońskim wykazał się niezwykłą aktywnością w ratowaniu swoich kolegów. Niezwykła historia, warto się nią zainteresować. Jest książka, jest film na ten temat. Jako adwentysta nie chciał wziąć broni do ręki i miał z tego powodu bardzo wiele przykrości. Chciał pomagać, chciał być zaangażowany w walkę, w obronie swojej ojczyzny, ale nie chciał wziąć broni do ręki. Było mu bardzo trudno z tego powodu. Ale okazało się, że gdy doszło do takiej krwawej bitwy, strasznej bitwy, on właśnie wykazał się niezwykłą aktywnością, żeby tych swoich kolegów ratować. W najbardziej krytycznych chwilach wykazał się taką determinacją, chociaż sam był ranny, szukał kolejnych, szukał gdzieś tam poranionych kolegów, wyciągał ich i opuszczał na linię z takiego urwiska i 75 żołnierzy wyratował. Otrzymał potem z rąk prezydenta Trumana medal honoru jako bardzo nieliczny spośród żołnierzy. Tak odznaczony został za tę swoją determinację. I to, co najbardziej znamienne i dlatego tę historię teraz przywołuję, że gdy już u kresu sił wyczerpany, był tam gdzieś na urwisku, była noc, już wszyscy, on modlił się do Boga: Boże, daj mi uratować jeszcze jednego. Gdy kolejnego opuścił, znowu się modlił: daj mi uratować jeszcze jednego, jeszcze następnego. Bo nawet opatrzył niektórych Japończyków tam po drodze. Taką miał postawę. I mówię to po to, żeby w nas obudzić tę myśl, że są obok nas ludzie, których trzeba uratować. Nie zadawalajmy się tym, że komuś tam powiedzieliśmy coś o Jezusie kiedyś, przed laty. I kropka, i to wszystko, zadanie spełnione. Módlmy się: Boże, daj mi uratować jeszcze jednego, chociaż jeszcze jednego, jeszcze jednego. Pan Jezus powiedział: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Pan Jezus się nigdy nie zatrzymał. Gdy znalazł się w Kafarnaum, gdy tam zamieszkał jakby w Kafarnaum, można by powiedzieć, miał już swój kąt, jakby trochę, może wynajęty, nie wiemy dokładnie, ale miał tam tym Kafarnaum. I można by powiedzieć: odpocznij sobie nad Jeziorem Galilejskim. Kafarnaum, kto był w Kafarnaum, to wie, jak jest tam przyjemnie. Woda leciutko po kamykach sobie tak chlubie, delikatnie, słoneczko świeci, można by wędeczkę zarzucić, rybkę jakąś złowić, trochę relaksu, trochę długi weekend. Można powiedzieć, trzeba po prostu sobie dać spokój trochę z tym ratownictwem dusz i odpocząć. Ale Jezus powiedział: muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. Nie będę tu siedział, nie będę tu się pławił tą przyjemną atmosferą. Muszę iść, muszę iść. Muszę iść dalej, muszę następnego zdobyć, bo po to przyszedłem. Tak, trzeba poświęcić czas na prozaiczne czynności i dobrze pełnić swoje życiowe, społeczne, zawodowe role ojca, matki, brata, siostry, pracownika i tak dalej. Ale gdy otrzymujemy zadanie od Jezusa odszukać i ocalić, to nie ma prawa nic nas zatrzymać, bracia i siostry. Trzeba to zrobić. Chciałbym prosić was o to, żebyśmy teraz powstali, abyśmy popadli trochę w zadumę nad stanem naszych serc jako ratowników, którzy w imieniu Jezusa Chrystusa, mówię to teraz do wierzących, mówię to do tych, którzy są już ratownikami z racji wiary w Jezusa Chrystusa, żebyśmy się zamyślili trochę nad tym, jakimi narzędziami w rękach Bożych jesteśmy. Bo Pan Jezus nie ma tutaj na ziemi już dzisiaj żadnych innych nóg, żadnych innych rąk, żadnych innych ust, jak tylko nogi, ręce, usta Jego uczniów, Jego naśladowców. Chciałbym, żebyśmy przyjęli dzisiaj taką postawę, że będę ratownikiem dusz, że będę się rozglądał, że zauważę ludzi, którzy się nawet gdzieś chowają, zauważę ich, aby ich uratować, aby ich ocalić od wiecznego potępienia. Zbliża się czas, że Pan Jezus przychodzi, czas, gdy Sąd Boży przyjdzie na ten cały świat. I chodzi o to, żeby uratować ludzi od wiecznego potępienia, doprowadzić ich do Jezusa. By tak jak Zacheusz mógł stanąć przed Jezusem i powiedział o swojej zmianie, Jezus to przypieczętował, tak żeby i ludzie wokół nas mogli zetknąć się z Jezusem, uwierzyć w Niego i przyjąć Jego zbawienie od wiecznego potępienia. Posłuchajmy najpierw pieśni, która nawiązuje trochę do tego, co brat Gabriel głosił w środę, tego obrazu pasterza, który nie zostawia zgubionej owcy, tylko ją ratuje. I która też bardzo wiąże się z tym, co dzisiaj powiedzieliśmy o Jezusie jako ratowniku dusz, i to takich dusz, które na zewnątrz nie wydają się, że są zgubione i potrzebują pomocy. Niech ona nas też zainspiruje, a potem będziemy mieli czas na modlitwę.